Radio z klasą.
Tu Radio Gdański, Radio z klasą. Jest poniedziałek, minęła 18.30. Jak zwykle spotykamy się w naszej radiowej klasie, ale spotykamy się dzisiaj w miejscu wyjątkowym, bo jesteśmy w siedzibie Narodowego Banku Polskiego. Naszym gościem jest dyrektor tego oddziału w Gdańsku, pan Wiktor Kamiński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I teraz przedstawią się nasi uczniowie, którzy dzisiaj będą brać udział w audycji.
Patryk Tkaczyk z 10. Liceum Ogólnokształcącego.
Mikołaj Kowalski z 10. Liceum Ogólnokształcącego.
Natalia Koprowska również z 10.
Ula Koralewska z 2.
I Daniel Wojciechowski przy mikrofonie. Zacznijmy od tematu związanego, jak to w Narodowym Banku Polskim, z pieniędzmi. Global Money Week. Takie wydarzenie będzie. Czy młodzi wiedzą, co to jest?
Nie mam pojęcia.
Ja również nie wiem.
No to pan dyrektor nam opowie.
Spotykamy się rzeczywiście w bardzo dobrym momencie. Od 21 do 27 marca odbywa się właściwie na całym świecie takie wydarzenie, taka impreza pod nazwą Global Money Week, czyli u nas mówi się o tym jako tygodniu pieniądza. To jest wydarzenie już 10. z rzędu, organizowane przez taką międzynarodową sieć edukacji finansowej, która działa wśród państw OECD, czyli Międzynarodowej Grupy Współpracy Gospodarczej, i skierowana jest do młodzieży i dzieci i ma na celu przybliżenie tego, czym są finanse, w jaki sposób odpowiedzialnie korzystać z pieniędzy, w jaki sposób stać się samodzielnym, samowystarczalnym. Wszystkie edycje kierowane są przede wszystkim do uczniów szkół średnich, ale także do dzieci.
No i ładnie, uczniowie szkół średnich właśnie i nie wiedzą.
Nie wiedzą.
Ale już
wiedzą i zachęcam do tego, aby w następnych edycjach uczestniczyć, organizować spotkania, organizować warsztaty. Można się zgłaszać do organizatorów i zgłaszać swoje wydarzenia i one będą odnotowywane w Polsce. Koordynatorem jest Komisja Nadzoru Finansowego, czyli ta instytucja, która nadzoruje cały rynek finansowy w Polsce.
A dzisiaj będzie zestaw pytań do pana dyrektora. Uczniowie się przygotowali i to nie będą, podejrzewam, takie chyba proste pytania, bo Patryk już tak mnie podpytywał trochę, co i jak. Od czego zaczynamy, moi drodzy?
Ja się w sumie teraz zaciekawiłem, co wy jako Narodowy Bank Polski robicie podczas tego tygodnia finansów, czy tam pieniędzy?
Przede wszystkim prowadzimy takie działania jak to, czyli spotykamy się z młodzieżą, na przykład z harcerzami. Ostatnio mieliśmy zajęcia, które mają na celu zarówno poszerzenie wiedzy ogólnej o systemie finansowym w Polsce, o rynku finansowym, ale rozmawiamy także o finansach osobistych, o tym, jak korzystać z pieniądza. Rozmawiamy też o zagrożeniach, jakie wiążą się z korzystaniem chociażby z rozwiązań cyfrowych na rynku. Także skupiamy się przede wszystkim na tej części naszej działalności. Oczywiście publikujemy także materiały na stronie Narodowego Banku Polskiego skierowane właśnie do młodzieży.
Mhm. A czy takie wydarzenie cieszy się popularnością wśród młodzieży? Czy jest duże zainteresowanie?
Tak, jest spore zainteresowanie. Myślę, że ono jest nawet większe w tych krajach, gdzie rynek finansowy jest troszkę słabiej rozwinięty, bo właściwie chyba w 76 państwach takie działania są podejmowane, biorą w nich udział no, jakieś tysiące uczniów. W Polsce myślę, że w związku z tym, że edukacja finansowa ciągle jeszcze potrzebuje dosyć dużego wsparcia, wypadałoby, aby to zainteresowanie było większe.
I jakieś podstawy przedsiębiorczości macie w szkole?
Tak.
Coś takiego, co pozwala wam jakoś własnymi finansami zarządzać?
No właśnie to jest o tyle ciekawe, bo teraz tak o tym słucham, aby się bardzo przydało właśnie zwiększenie jakby świadomości na temat finansów, bo jednak to jest jeden z ważniejszych dziedzin życia, a w szkole de facto za bardzo nie mamy skuteczny sposób przeprowadzonych lekcji, abyśmy się...
To tak jakby tylko w szkołach średnich zauważyłem, no bo w podstawowej szkole to ja w ogóle nie miałem żadnych takich, w ogóle nie
no
było takich
rozmów. Pieniądze w podstawowej
no właśnie,
a
w
fajnie by było też u młodszych dzieci zaszczepić mimo wszystko.
No właśnie, bo to tak naprawdę wchodzi do szkoły średniej i tak nagle, nie?
I też myślę, że na przykład u nas w szkole to jest kwestia tego, że to rzeczywiście jest taka czysta teoria czytana z książki, a rzeczywiście te lekcje mogłyby być ciekawsze i na przykład uważam, że to wydarzenie, ten tydzień finansów mogłoby być promowane również w szkołach, o czym ja na przykład u nas w szkole nie słyszałam.
My na przykład dla przedsiębiorczości rozwiązujemy PIT-y, więc jestem bardzo ciekawy. No właśnie, jestem bardzo ciekawy. Co pan mógł powiedzieć jakby dla nas, jakby jakieś rady, jak radzić, jak żyć, jakby w jaki sposób,
jak żyć?
Tak, bardzo ogólnie rozumiane, jakby w jaki sposób faktycznie zarządzać swoimi finansami, robić to skutecznie, bo jednak
gdzie czas... szukać informacji?
Znaczy, gdzie szukać
może? To pytanie. Gdzie szukać informacji o zarządzaniu własnymi finansami? Mamy 17, 16 latków, którzy mają jakąś tam pulę pieniędzy i coś by z nimi chcieli zrobić. Bo nie wydać na cukierki może. Gdzie oni znajdą informacje na ten temat?
Myślę, że tak, że wszystko zależy od tego, jakiej informacji szukacie. Bo jeżeli szukamy informacji takiej ogólniejszej o w ogóle instytucjach finansowych w Polsce, to oczywiście na stronach internetowych Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego dowiecie się właściwie wszystkiego o tym, czym jest bank, czym jest spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa. Dowiecie się zarówno o tym, jakie usługi mogą być przez te instytucje oferowane, ale dowiecie się też o gwarancji depozytów, co jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa naszych finansów i zrozumienia tego bezpieczeństwa. Tam również znajdziecie całkiem dużo takich szczegółowych informacji dotyczących inflacji, wpływu tej inflacji na wasze pieniądze i tak dalej. Także też o polskiej walucie, o emisji pieniądza. Jeśli szukamy bardziej szczegółowych informacji, wydaje się, że dobrze jest zaglądać na strony poszczególnych banków bądź na strony porównywarek takich finansowych, które dość rzetelnie potrafią pokazać różnice pomiędzy tym, co oferują poszczególne instytucje. Bo tak naprawdę z czego macie korzystać w przyszłości? Albo już korzystacie?
No właśnie, kto wie z czego?
Rachunek w banku?
No zazwyczaj tak.
No to tak zwane konto, nie?
No właśnie.
A w tym waszym wieku to co? Osobiste. To co, no konto osobiste?
No właśnie, no konto osobiste. No mi się wydaje, że w sumie tak naprawdę więcej to, przynajmniej w naszym wieku już nie.
Ale z Blika korzystacie?
Korzystamy.
Korzystamy,
tak,
prawda?
Ja
Apple Pay albo Google Pay?
Tak.
Oczywiście, czyli już z systemu płatniczego korzystacie z płatności natychmiastowych. Jak macie własne konto osobiste, czy to będzie taki rachunek podstawowy, bezpłatny, czy taki trochę bardziej rozwinięty, no to można do niego dostać już kartę płatniczą, co najmniej taką debetową, bankomatową, a z czasem także kartę kredytową. Tak? W tym momencie zaczynamy pożyczać tak naprawdę pieniądze w banku i zaczynamy uczyć się, jak korzystać z takich pieniędzy. Zaczynamy regulować poprzez rachunek w banku swoje różne zobowiązania. No na początek to będą rzeczy proste, no kupimy książkę, prawda, gdzieś tam, kupimy coś tam na stronie, już nie powiem, której nie będziemy tam teraz reklamować.
A później kredyt mieszkaniowy.
Tak, no. I z czasem, tak, oczywiście pojawią się inne usługi. I to jest jakby to, na czym zaczynamy budować to swoje uczestnictwo w systemie finansowym. Z czasem zaczniecie odkładać pieniądze w formie oszczędności, w tym na przykład oszczędności emerytalne. Ja wiem, że w tym wieku się nie myśli o emeryturze. Tak, jak
ktoś myślał?
Jeszcze daleko. Ale właśnie to jest pewien problem, który zauważamy w pokoleniach właśnie dochodzących teraz do dorosłości, że raczej zwraca się bardziej uwagę na to, co na zaspokojenie potrzeb teraz, a mniej myśli się o przyszłości. To jest oczywiście jakaś przeciętna, ale chciałbym zwrócić uwagę także na to.
Dobra, a jak mamy oszczędzać, ponieważ jakby pan mówi, że zwracamy raczej uwagę na teraźniejsze potrzeby, kiedy na przykład nadchodzą, prawda, trudne czasy, tak ogólnie mówiąc, inflacja jest dosyć wysoka, nasze oszczędności by szybko topniały, to właśnie co mamy robić, jak się zabezpieczyć, prawda? 10%
inflacji? Ja mi się ciśnie na usta, żeby powiedzieć, że trzeba było kupić złoto, ale...
No właśnie. Kryptowaluty.
No kryptowaluty to chyba nie. Może w ogóle wspomniałaś o kryptowalutach? Wspomniałaś o kryptowalutach, to skoro mówimy o inwestycjach różnego rodzaju, to ja zapytam o te kryptowaluty. Bezpieczna to inwestycja, czy średnio? Czy nie?
Nie szczególnie bezpieczna. Raczej bym przestrzegał przed inwestycjami w kryptowaluty z dwóch powodów. No jeden to jest taki, że to jest rynek, który nie jest regulowany. Nie jest nadzorowany. Oczywiście on powstał po to, aby właśnie być nieregulowanym i nienadzorowanym. To jest takie marzenie części jakby ludzkości, która chciałaby się uniezależnić od wszelkich form nadzoru, regulacji, prawda, po to, żeby zapanowała wolność. Ale to jest jeden problem, no bo w tym momencie tak naprawdę odpowiedzialność za te inwestycje ląduje gdzieś tam, prawda, na prywatnych giełdach kryptowalut. A
no jak ktoś nam zabierze pieniądze, to ich nie odzyskamy w żaden sposób.
No, tak naprawdę nie ma żadnych gwarancji.
Czyli kryptowaluta nie. Natalia nie. Kryptowaluta
dobrze.
Nie.
A wspomnieliśmy już o inflacji, która jest dosyć bieżącym tematem. I to nie tylko dotyka ten problem teraz Polski, tak naprawdę problem dotyczy całego świata. Jednak
Polski najbardziej.
Ja mam pytanie.
Najbardziej? No Wenezuela, nie wiem, może się wydaje, że tam jest chyba bardziej.
Nie, ja mam pytanie dotyczące...
Na Białorusi nie mają inflacji.
Dotyczące akurat naszego regionu, Polski, jakie są przewidywania na te najbliższe miesiące i co, jak my możemy tą inflację zatrzymać tak naprawdę?
Jeśli chodzi o inflację, ja myślę, że nie należy tego zjawiska demonizować dopóki nie będziemy mieli do czynienia z tak zwaną hiperinflacją, czyli sytuacją, kiedy zaczniemy mieć, nie wiem, kilkudziesięcioprocentowe i wyższe wzrosty cen. Trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Inflacja wiąże się ze wzrostem cen, takim średnim wzrostem cen towarów i usług. Każdy z nas tak naprawdę ma też swoją osobistą inflację, dlatego że korzystamy z różnych towarów i usług, których ceny rosną w różnym tempie i czasami na przykład dla kogoś, kto ma samochód, wzrost ceny benzyny bezpośrednio wpływa na wzrost kosztów utrzymania, a ktoś, tak jak ja na przykład nie używam samochodu na co dzień, to tylko pośrednio gdzieś tam poprzez wzrost cen towarów, w który skład wchodzi również cena paliwa, gdzieś tam ta cena na mnie będzie wpływać. Otóż inflacja oznacza także, że będą wyższe stopy dla rachunków oszczędnościowych, ale także po drugiej stronie...
I oszczędności tutaj. No,
tak, ale po drugiej stronie także droższy kredyt.
Właśnie o tym miałem się pytać.
Mnie zabolało ostatnio,
jeśli jest taka możliwość, to chciałbym się zapytać, bo ostatnio sporo było o tym mowa, tak? O tych wzrostach stóp procentowych. No i często się słyszy, że no, kredyty to napędzają świat w ogóle i że to jest bardzo ważna teraz rzecz. Więc w jaki sposób te wzrosty stóp procentowych są w stanie uderzyć w takiego przeciętnego obywatela, może młodszego, może starszego?
Przeciętnego Kowalskiego.
Na przykład.
Mikołaja Kowalskiego.
Dokładnie właśnie w taki sposób. Jeśli mamy pożyczki krótkoterminowe czy długoterminowy kredyt mieszkaniowy czy hipoteczny, to musimy mieć świadomość, że najczęściej to są usługi o zmiennej stopie procentowej, czyli wraz ze wzrostem inflacji, wraz ze wzrostem cen będą rosły także stopy procentowe. One w dużym stopniu zależą oczywiście od polityki banku centralnego także, czyli tu w naszym przypadku Narodowego Banku Polskiego, ponieważ to Rada Polityki Pieniężnej na podstawie analiz rynku, na podstawie badania sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, na podstawie w ogóle badania sytuacji rynkowej ustala te podstawowe stopy procentowe, którymi później muszą kierować się banki, na przykład ustalając oprocentowanie pożyczek i kredytów konsumenckich. I tutaj to jest dla Was dość ważne, dlatego że przeciwdziałać to ma tak zwanej lichwie, czyli nadmiernemu oprocentowaniu pożyczek i kredytów. No ja w swoim życiu spotkałem się z sytuacją, kiedy przedsiębiorstwa pożyczkowe, niekoniecznie banki, ale właśnie powiedzmy spółki, które udzielają właśnie pożyczek na rynku, potrafiły sprzedawać pożyczki oprocentowane na kilkaset procent.
Ach, to są te takie
rocznej,
takie ale one są do tej pory chyba reklamują się.
Często.
To jest hiper, super tanie, tak, szybkie pożyczki od ręki, chwilówki i tak dalej.
Ale to musicie pamiętać, że te przedsiębiorstwa, które zresztą są zarejestrowane w tej chwili przez Komisję Nadzoru Finansowego, również podlegają tym obostrzeniom, które zawarte są w ustawie właśnie tej antylichwiarskiej, jak ją w cudzysłowie nazywamy. Natomiast musicie też mieć świadomość, że oczywiście takie firmy, nie wszystkie, ale niektóre starają się tę ustawę obejść w ten sposób, że pobiera się opłaty za rozpatrzenie wniosku, za rozmowę z klientem, za przyjście do klienta, za odebranie pieniędzy od klienta.
Lepiej odłożyć, jak chcecie sobie coś kupić, niż brać w tych firmach pożyczkowych.
Ale też powiedzmy sobie tak, zawsze będziecie stać przed takim pytaniem, czy mogę dany zakup odłożyć na ileś lat i odkładać, prawda, przez ileś lat, co miesiąc pieniądze, czy też na przykład tego laptopa chcę sobie kupić dzisiaj, tak? I biorąc pożyczkę po prostu skonsumuję swoje przyszłe przychody w jakiejś tam części, spłacając po prostu raty, a laptopa mam już dzisiaj, tak? A jest mi potrzebny na przykład do pracy i bez niego nie mogę czekać kilku
lat. To, że właśnie te stopy zostały zwiększone, bo jak wcześniej były one, nie powiem, że niskie, blisko, ale były zero. Niższe.
Chyba ich prawie wcale nie było.
To wtedy bardzo łatwo było na przykład wziąć pożyczkę i sobie coś kupić, to teraz, jeżeli one są wyższe, to czy powstrzyma na przykład to, że nie będziemy mogli już tak robić?
Ludzie się nie będą zadłużać.
Właśnie.
To znaczy ludzie dalej będą się zadłużać, aczkolwiek rzeczywiście ten popyt może trochę zmaleć. Proszę pamiętać, że z drugiej strony także rosną wynagrodzenia. I tak jest, taka zresztą jest charakterystyka inflacji, że czasem właśnie wynagrodzenia, wzrost siły nabywczej, jak to się ładnie mówi, napędza inflację, a czasami wzrost cen towarów i usług, czy wzrost cen wynikający z jakichś wydarzeń, takich jak wojny, ale też klęski żywiołowe, na przykład będziemy mieli poważny problem prawdopodobnie ze względu na suszę. Także znowu część cen warzyw, owoców i tak dalej. Plus wojna na Ukrainie.
To, co się dzieje na wschodzie, tak, wpłynie. Może nie wyglądać to ciekawie, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie tak, jak należy. Słuchajcie, zostało nam kilka minut. Ostatnie pytanie.
Może ja mam pytanie. Bo tak jak już do tego odkładania pieniędzy, mamy jakieś pieniądze odłożone i jak je zabezpieczyć przed spadkiem może wartości pieniądza? Czy lepiej takie zostawić na tym koncie? Czy może zacząć się interesować akcjami albo obligacjami?
Zwykle pozostawianie pieniędzy na rachunku bieżącym nie ma wielkiego sensu. Warto jest prostu trzymać te środki, które są nam potrzebne do jakichś bieżących płatności. Zwykły rachunek oszczędnościowy jest korzystny wtedy, jeśli przynajmniej to oprocentowanie jest nie niższe niż ta inflacja, którą obserwujemy, bo wtedy przynajmniej ten pieniądz nie traci na wartości, prawda? Można sobie wyliczyć tę różnicę, prawda, tą oprocentowania i ocenić, czy rzeczywiście jest to dla nas korzystne. Bezpieczną formą już nie tyle oszczędzania, ile inwestowania będą obligacje Skarbu Państwa, bo są gwarantowane, mają różne formy i część z tych obligacji może być na przykład denominowana poprzez właśnie stopę procentową plus jakaś tam marża. Dostaniemy odsetki na pewno wyższe niż w przypadku zwykłego rachunku
oszczędnościowego. Czyli w takich czasach jak dziś najbezpieczniej w obligacje skarbowe.
Myślę, że tak.
Już wiem, co zrobię z moimi pieniędzmi.
Jeszcze można kupować monety okolicznościowe, ale to już temat na zupełnie inną audycję. O tym sobie jeszcze porozmawiamy przy okazji, bo myślę, że nie wyczerpaliśmy dzisiaj wszystkich pytań, które chcieliście zadać.
Tak szybko minął czas.
Czas nam uciekł jak zwykle, a my już musimy się żegnać. Więc podsumowując, z głową podchodźmy do własnych finansów, nie zadłużajmy się w dziwnych firmach, oszczędzajmy.
I nie inwestujmy w kryptowaluty.
Bo warto, właśnie w kryptowaluty nie inwestujmy.
Chcemy poczuć dreszczyk emocji.
Tak, i wszystko stracić.
Inwestować w koperki.
Do usłyszenia mówią
Ula Koralewska,
Natalia Koprowska,
Mikołaj Kowalski,
Patryk Tkaczyk
oraz pan dyrektor Wiktor Kamiński. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
I Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia w następny poniedziałek.
Radio z klasą.